uśmiechem na twarzy.
Uciekło sikorce piureczko, niebieskie z czarniutką kropeczką. Wysoko latało, niziutko spadało, ho, ho.
Piureczko to utwór Janiny Osińskiej z muzyką Witolda Lutosławskiego. 17 lat temu śpiewała go Joasia Górska. Z piórkami związana też będzie baśń, którą za chwilę przeczyta Wiktor Korzeniewski.
Jakob i Wilhelm Grimm. Trzy pióra. Tłumaczenie Bolesław Londyński. Był raz król, który miał trzech synów. Dwaj byli mądrzy i zdolni, trzeci zaś mówił niewiele. Był prostoduszny i zwano go głuptaskiem. Gdy król postarzał się, osłabł i rozmyślał o swoim końcu, nie wiedział, który z synów ma po nim zasiąść na tronie. Więc rzecze do nich. Idźcie w świat, a który z was przyniesie mi najpiękniejszy dywan, ten po mojej śmierci zostanie królem. A iżby nie było pomiędzy nimi żadnego sporu, zaprowadził ich przed zamek, cisnął trzy pióra w powietrze i rzekł: jak one lecą, tak wy powinniście się skierować. Jedno pióro leciało na wschód, drugie na zachód, a trzecie prosto i nie odleciało daleko, lecz spadło zaraz na ziemię. I oto jeden z braci poszedł na prawo, drugi w lewo i śmieli się z głuptaska, który musiał pozostać tam, gdzie spadło trzecie pióro. Głuptasek siadł i zasmucił się, ale spostrzegł nagle, że tuż przy piórze były drzwi w ziemi. Podniósł je, znalazł schody i zszedł po nich. Niebawem doszedł do innych drzwi i usłyszał, jak tam wołano wewnątrz: hej, zielona, bez ogona, do drzwi myk i kuś tyk. Zobacz het, zobacz wnet, kto tam może być na dworze. Drzwi się otworzyły i zobaczył wielką, grubą ropuchę, a obok niej masę małych ropuszek. Gruba ropucha spytała, czego żąda. Chciałbym mieć, odparł, najpiękniejszy i najdelikatniejszy dywan. Na to stara zawołała jedną z młodych i rzekła: hej, zielona, bez ogona, ruszaj myk i kuś tyk, a gdy łapki ci posłużą, przynieś mi szkatułkę dużą. Młoda ropuszka przyniosła szkatułkę. Stara otworzyła ją i po wyjęciu dywanu, który był tak piękny i tak cienki, że nawet na ziemi nikt podobnego wykonać nie mógł, podała go głuptaskowi. Ten podziękował i poszedł na górę. Ale dwaj starsi bracia mieli głuptaska za takie cielątko, że myśleli, iż nic nie znajdzie i nie przyniesie. Co mamy sobie wielkiego trudu zadawać z szukaniem, rzekli. I z tymi słowy zdjęli z pleców pierwszej lepszej napotkanej owczarki jej grubą, ordynarną chustę i zanieśli królowi. W tym samym czasie zjawił się i głuptasek, który przyniósł swój piękny dywan. Gdy król dywan obejrzał, zdziwił się i rzekł: prawdę mówiąc, tron należy się najmłodszemu. Ale dwaj starsi bracia nie dali ojcu spokoju, dowodząc, że to niepodobieństwo, ażeby głuptasek, mający wyraźne pomieszanie zmysłów, miał stać się królem i prosili go, ażeby podał nowe warunki. Na to ojciec rzecze: ten otrzyma państwo, kto mi przyniesie najpiękniejszy pierścień. Po czym wyprowadził wszystkich trzech synów przed zamek, cisnął trzy pióra w górę, one zaś rozleciały się tak samo jak za pierwszym razem. Głuptasek znów drzwi w ziemi otworzył. Zszedł do grubej ropuchy i oświadczył jej, że potrzebuje pierścienia. Ropucha kazała sobie przynieść szkatułkę i dała mu z niej pierścień, który błysnął mnóstwem kamieni i był tak piękny, że żaden jubiler ziemski nie mógłby takiego cudu wykonać. Dwaj starsi bracia wyśmiewali się z głuptaska, że chciał szukać złotego pierścienia. Sami też sobie nie zadawali trudu żadnego, lecz wybili gwoździe ze starej żelaznej obręczy i przynieśli ją ojcu. Gdy jednak głuptasek przedstawił swój pierścień, ojciec znowu rzekł: do niego państwo należy. Ale dwaj starsi nie chcieli ustąpić i zamęczali króla dopóty, aż dał trzeci warunek. A mianowicie rzekł, że kto mu najładniejszą żonę sprowadzi, ten państwo otrzyma. Trzy pióra rzucone w górę padły w poprzednim kierunku. Głuptasek już się nie zawahał i poszedł wprost do ropuchy. Mam sprowadzić do domu najładniejszą żonę. Oho! Odparła na to ropucha. Najładniejszą żonę. Takiej nie mam pod ręką, ale to nic. Będziesz ją miał. Dała mu wyżłobioną brukiew z sześcioma zaprzęgniętymi myszami, a głuptasek rzecze ze smutkiem: cóż ja mam z tym zrobić? Wsadź tylko do środka jedną z moich małych ropuszek, odparła stara. Na to on, bez wyboru, pochwycił jedną ropuszkę i wsadził ją do brukwi. Ale zaledwie tam się znalazła, wnet się zamieniła w cudną, piękną pannę. Z brukwi powóz, a z sześciu myszy zrobiły się konie. Wtedy on ją pocałował, zaciął konie i powiózł do króla. Nadeszli jego bracia, którzy nie zadawali sobie żadnego trudu przy wyborze pięknej kobiety, lecz wzięli pierwszą lepszą dziewuchę wiejską. Gdy król zobaczył ją, rzekł: państwo obejmuje po mojej śmierci syn najmłodszy. Ale dwaj bracia aż zagłuszyli króla swymi okrzykami. My nie możemy pozwolić, ażeby głuptasek był królem i żądamy, ażeby ten zdobył pierwszeństwo, którego żona będzie umiała skakać przez obręcz wiszącą w sali. Sądzili oni, że dziewuchy wiejskie potrafią skakać z łatwością, bo są dość silne, ale taka delikatna panienka zabije się w skoku na pewno. Stary król zgodził się i na tę próbę. Teraz więc obie dziewuchy wiejskie jeły skakać przez obręcz, ale były tak niezgrabne, że się poprzewracały, potłukły i połamały sobie nogi i ręce. Piękna zaś panna, przywieziona przez głuptaska, skakała przez obręcz jak sarna. Tym sposobem najmłodszy z braci otrzymał koronę i długo mógł panować. Czytał Wiktor Korzeniewski.
W tej baśni braci Grimm niebagatelna rola przypadła żabkom, w związku z czym w ramach przejścia do części dla dorosłych proponuję piosenkę o żabce i misiu, której przed laty chętnie słuchały dzieci razem z dorosłymi.
Tam, gdzie mruczy bury mrok, gdzie czarownic z jazdy, gdzie jest dzień na żabi skok i kumkają gwiazdy. Tamto przyszedł rudy miś i aż podniósł lapę, bo zielono niby liść, ujrzał malą żabkę. Jesteś piękna, żabko ma, daję słowo jak mi, szkoda każdej chwili dnia, więc cię kocham już od dziś. Przytul mnie, och, przytul już, śliczna żabko ma, bo gdy wróci zima, mróz, pójdę sobie spać, bo gdy wróci zima, pójdę sobie spać. czarny bór, gdzie wędrują cienie, gdzie rechocze żabi chór, grubiej to znów cienie. Tamto żabka rzekła kum, ja mnie taka kocha, musi umieć guma gum, czekać ten co kocha. Jesteś piękna, żabko ma, kocham cię jak kocham las, jak złotego miodu dzban. Kocham, kocham cały czas, ale uwierz serce me, żabko uwierz mi, że wśród misiów tak już jest, kocha się lub śpi, że wśród misiów tak już jest, kocha się lub śpi, kocha się lub śpi, kocha się lub śpi.
Śpiewał Jerzy Michotek, a ja zgodnie z zapowiedzią z początku programu przejdę do Fryderyka Chopina i zapisków Georges Sand o tym, jak pracował nad swymi kompozycjami. Przytaczam je za książką Fryderyk Chopin w świetle poezji polskiej od Tona Żukowskiego, za książką wydaną we Lwowie w roku 1910. O zachowaniu się Chopina przy pracy kompozytorskiej podaje Georges Sand w swych pamiętnikach szczegóły bardzo dokładne. Pisze: twórczość Chopina była zadziwiająca i nagła. Pomysły muzyczne przychodziły mu do głowy wówczas nawet, kiedy ich wcale nie szukał, nie oczekiwał i nie przeczuwał. Przychodziły nagle, niespodziewanie i to w kształtach już zaokrąglonych, wykończonych, wspaniałych. Czasami znajdował je siedząc przy fortepianie, czasem znów na przechadzce. W tym ostatnim razie niecierpliwie oczekiwał końca spaceru, żeby jak najprędzej dorwać się do fortepianu i usłyszeć zachowane w pamięci pomysły muzyczne. Gdy to jednak już się spełniło, wówczas dopiero przychodziły ciężkie chwile pracy niezmordowanej, wahania się i gorączkowego opracowania szczegółów kompozycji. To, co stworzył w myśli jako całość gotową i wykończoną, później, gdy już miał ją przelać na papier, analizował aż do przesady. A gdy dane szczegóły nie odpowiadały jego wymaganiom, wpadał w rozpacz prawdziwą. Zamykał się w swym gabinecie, ślęczał całymi dniami nad pracą, płakał, rzucał się jak opętany, łamał pióra, często jeden takt po 100 razy przerabiał. Nieraz męczył się w ten sposób po kilka tygodni nad jedną stronicą, a w końcu najczęściej napisał swój utwór tak, jak go za pierwszym razem przelał na papier.
Na krakowskim czy w nocy wszędzie błysk nadziei taki sam, że wzajemna miłość w nas przerwie niekochania czas. Na długich listach ślady łez, a pragnienie to tak silne jest, by fatalna prysłonić, żeby kochanym być. Czy na wierzby witkach mazowiecki wiatr o świtaniu dnia swą melodię gra? Czy noc nad Majorką wdziewa czarny płaszcz, smutek jedną ma twarz? Kiedy ci odmawia świat miłości tej, ty wciąż bardziej chcesz, bardziej pragniesz jej. Oddałbyś winnicę najwspanialszych nut za czułości choć chłód. Na krakowskim czy w noc, z tym pytaniem zawsze będziesz sam. Kiedy świata pytasz się, czemu kochasz mnie tak źle? W ust kąciku łza i sól, w sercu ciemny niespełnienia ból i nie. cieszy słaby smak. Czemu tak? Dlaczego tak? Na krakowskim czy w nocy wszędzie błysk nadziei, taki sen, że wzajemna miłość w nas przerwie, nie kochania czas. W sercu tłucze się jak ptak pragnienie silne tak, i wciąż tej miłości serca wzajemności będzie ci do szczęścia brak.
O muzyce, o Polsce i o Chopinie mówił 23 października 1910 roku w Filharmonii we Lwowie Ignacy Jan Paderewski. Przemówienie to ukazało się po latach nakładem czasopisma Muzyka w roku 1926. Znalazłam je w cyfrowych zasobach Biblioteki Narodowej, czyli w Polonie. Oto fragmenty. Utarło się już takie mniemanie, że sztuka jest kosmopolityczna. Jak wiele rzeczy, które się utarły, tak i to jest przesądem. Tylko to, co sam rozum człowieka stworzy, tylko nauka nie zna granic ojczyzny. Sztuka, nawet filozofia, jak wszystko, co pochodzi z głębin duszy ludzkiej, co powstaje z zespołu uczucia z rozumem, musi nosić cechy plemienne. Musi mieć narodowe piętno. Jeżeli zaś muzyka jest ze wszystkich sztuk najdostępniejszą, to nie dlatego, iżby miała być kosmopolityczną, lecz że jest z natury swej kosmiczną. Muzyka jest istotnie żywą sztuką. Pierwiastki jej, wibracje, drgania, to pierwiastki życia. Cicha, a dosłyszalna, potężna, a niepoznana, jest ona wszędzie, gdzie jest życie. Ona się łączy z wód szumem, z wiatrów powiewami, z lasów szmerem. Ona jest w żywiołowych ziemi przewrotach, w ruchu planet potężnym, w ukrytych, a zaciętych atomów walkach. Ona jest w światłach i barwach, co olśniewają lub koją nasze oczy. Ona jest w krwi naszej krążeniach, w namiętności naszych porywów, w bólach naszych serdecznych. Ona jest wszędzie i sięga dalej i wyżej niż słowo ludzkie sięgnąć może. Ona się wznosi ku nadziemskim sferom czystego, niebotycznego uczucia. Energia wszechświata brzmi nieustannie, brzmi nieskończenie wśród przestrzeni i czasu. Powstają ludzie i narody, gwiazdy, słońca, światy, by brzmieć, by dźwięczeć, a gdy ucichną, życie ich gaśnie. Wszystko gra, śpiewa, mówi. Wszystko własnym ruchem, własnym głosem i własną mową. Mówi, gra, śpiewa i narodu dusza. A jak? Słyszymy w Chopinie. Każde pokolenie pragnie mieć piękno własne, toteż powstają dzieła sztuki, w tym poczęte duchy powstają, by służyć potrzebom chwili. Powstają i trwają niekiedy krócej niż ich twórcy. Ale powstają i inne, które trwają dłużej, w których po latach wielu widnieje jeszcze znamie kilku pokoleń, znamie epoki i ideału, co jej przyświecał. A są jeszcze i takie, zawsze młodością silne, zawsze szczerością świeże, z których się wciąż odzywa głos pokoleń wszystkich, głos rasy całej i głos ziemi, co je wydała. Żaden z narodów na świecie nie może się poszczycić takim jak nasz bogactwem uczuć i nastrojów. Na harfę narodu naciągnęła ręka Boża strun bezmiar cichych i rzewnych, potężnych i głośnych. Mamy i miękkość kochania, i dzielność czynu, i liryzm szeroką płynący falą, i siłę rycerską, waleczną. Mamy i tęsknotę dziewiczą, i męską rozwagę. I smutek tragiczny serca, i lekkomyślną młodzieńca wesołość. Może w tym tkwi czar nasz ujmujący, a może też to i wada wielka. Zmiany następują szybko, bezpośrednio prawie. Od radosnych upojeń do żałosnych szlochań, od szczytnych porywów do upadków ducha dzieli nas często jeden krok tylko, jedno okamgnienie. Widzimy tego dowody we wszystkich dziedzinach narodowego życia, w politycznych wypadkach, w społecznych przemianach, w pracy twórczej, w codziennym trudzie, w towarzyskich stosunkach, w osobistych sprawach. Może to tylko taka przyrodzona właściwość, ale w porównaniu z innymi sytymi, szczęśliwymi narodami wygląda to raczej na niedomaganie. A jeżeli to niedomaganie, to nazwać je można wrodzoną narodową arytmią. Z tej to arytmii pochodzi zapewne przypisywana nam niestałość i niemoc wytrwania. W niej to należy szukać źródła naszej rzeczywistej niestety nieudolności do karnego, zbiorowego działania. W tej to arytmii niewątpliwie tkwi naszych dziejów tragizm nieszczęsny. Ani jeden z tych wielkich, którym opatrzność poleciła duszy polskiej objawienie, nie zdołał tej arytmii dać tak silnego jak Chopin wyrazu. Oni byli poetami. Ich krępowała jasność pojęć, ścisłość słowa, bo nawet nasza mowa, tak dziwnie piękna i bogata, wypowiedzieć wszystkiego nie jest w stanie. On był muzykiem, a muzyka, tylko jego muzyka mogła oddać tę falistość naszych uczuć, tę ich rozlewność aż w nieskończoność i to ich aż do bohaterstwa skupienie. Te szały porywu, co zda się skały kruszą i tę niemoc zwątpienia, w której i myśl się mroczy, i chęć do czynu zamiera. Tylko w tej muzyce tkliwej, a burzliwej, cichej, a namiętnej, rzewnej, a mocnej i groźnej, w tej muzyce, co się rada wymyka od dyscypliny metrycznej, co się uchyla od karności rytmu, co nie znosi metronomu jak znienawidzonego rządu, w tej muzyce słyszy się, czuje, poznaje, że naród nasz, ziemia nasza, że cała Polska żyje, czuje, działa. In tempo rubato. Ta zaś muzyka to cząstka wieczności samej i w niej się wszyscy mieszczą. Wielcy i mali, możni i ubodzy, sławni i bezimienni. Wszyscy, ale wyjęci z wad, przywar i zbrodni ziemskiej powłoki, skąpani w zdroju najczyściejszej duszy, upiększeni, uszlachetnieni. Bo Chopin upiększał, uszlachetniał wszystko. On odkrył w głębi ziemi polskiej najdroższe kamienie. On z nich uczynił najcenniejsze skarbnicy naszej klejnoty. On, bodajże najpierwszy, nadał chłopu polskiemu najponętniejsze szlachectwo, bo szlachectwo piękna. On wprowadził chłopka naszego w świat szeroki i wielki, na zamkowe, przepychem lśniące sale. On postawił go obok dumnego wojewody, obok sławnego wodza, sielskiego postawił pastuszka. Obok możnowładnej pani, wydziedziczoną, umieścił sierotę. On, poeta, czarodziej, potężny z ducha monarcha, zrównał wszystkie stany i nie na poziomie, na codziennego życia nizinach, lecz hen wysoko na najwynioślejszych szczytach uczucia. Tak Polak słucha Chopina. Tak słucha on rasy swej całej wielkiego głosu. Od cichej, słodkiej, świetlanej, powiewnej kołysanki począwszy, aż do tych dwusonat groźnych i mocnych, jakby z bohaterskiego kruszcu ukutych. To cała skala jego i jego narodu życia. On widzi siebie niemowlęciem, jak mu nad kołyską w dzień słoneczny, upalny przygrywa orkiestra motyli, jak mu skrzętny rój pszczółek brzęczy miodowo, jak mu chór ptasząt świergoce po cichu, by nie obudzić uśpionego. On widzi swe dzieciństwo sielskie, anielskie, swoją młodość górną i chmurną, swój wiek męski, wiek klęski. A oto i zima. Z wichrów poświstem przyszły śnieżyce i całą ojczyznę białą pokryły martwotą. Oto i kres jego żywota, koniec już marzeń, walk i cierpień. Na posępnym wozie dom jego ostatni, ciasny, ubogi. Ku otwartemu łonu macierzystej ziemi wiozą jego szczątki doczesne, a w tej ostatniej, na sen wieczny wędrówce, przygrywają mu jeszcze potężne, a ponure archaniołów trąby. Słucha Polak ironii łzy czyste, rzęsiste. Tak my wszyscy słuchamy, bo i jakże go słuchać inaczej, tego z Bożej mocy piewcy polskiego narodu. Chopin przyszedł na świat już po dokonaniu troistego nad naszą ojczyzną mordu. Na niebie Europy świeciła wówczas w całej pełni gwiazda Napoleona. Ta gwiazda, z której jasne smugi nadziei miały jeszcze w Polsce długie przetrwać lata. Dzieciństwo jego zeszło wśród względnych swobód ówczesnego królestwa, wykrojonego jak serce z żywego ciała narodu. Już się zanosiło na tę gwałtowną nawałnicę, która całą dawną Polską wstrząsnąć miała, gdy Chopin kraj żegnał na zawsze. Odjechał, ale nie sam. Wywiózł ze sobą to, co Mickiewicz gdzieś jako genius loci określa, a co byśmy chętnie genius patrie nazwali. Wywiózł ducha ziemi ojczystej, który nie opuścił go aż do zgonu. Temu też możemy zawdzięczać, że go nam, choć nie brakło chęci, nie zrabowano. Nawet przez ojca spokrewniona z nim Francja nie myśli się zdobić w jego sławy promienie. Wkrótce po wyjeździe Chopina na ziemi jego rodzinnej, zwłaszcza w ościennych województwach, ucisk zapanował, jak wiadomo, straszny. Ucisk, którego bezprzykładne okrucieństwo tylko jakąś bezmyślną, dziką na niewinnych zemstą za długie jarzmo tatarskie wytłumaczyć można. Zabraniano nam wszystkiego. Mowy ojców, wiary przodków, czci dla świętych przeszłości pamiątek, strojów, obyczajów, pieśni narodowych. Zabraniano nam Słowackiego, Krasińskiego, Mickiewicza. Nie zabroniono nam Chopina. W Chopinie tkwi wszystko, czego nam wzbraniano. Barwne kontusze, pasy złotem lite, posępne czamarki, krakowskie rogatywki, szlacheckich brzęk szabel, naszych kos chłopskich połyski, jęk piersi zranionej, bunt spętanego ducha, krzyże cmentarne, przydrożne wiejskie kościółki, modlitwy serc stroskanych, niewoli ból, wolności żal, tyranów przekleństwo i zwycięstwa radosna pieśń. Człowiek wielki, choćby największy, ani nad narodem, ani poza narodem być nie może. On jest z jego ziarna, jego cząstką, jego kwiatem, jego kłosem. A im większy, urodziwszy, mocniejszy, tym sercu narodu bliższy. Chopin może nie wiedział, jakim był wielkim, ale my wiemy, że on jest wielki naszą wielkością, że on silny naszą siłą, że on piękny naszym pięknem, on nasz, a my jego, albowiem w nim się objawia cała nasza zbiorowa dusza.
Zapraszamy do reklamy.